Marek Budzisz, analityk, ekspert do spraw wojskowości wschodu, autor książek m.in. Samotność strategiczna Polski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I najpierw może spójrzmy na moment na Bliski Wschód. Pan pisał ostatnio o takich geostrategicznych konsekwencjach, jakie niesie ze sobą ta ostatnia ogromna eskalacja, niespotykana od lat, między Palestyną a Izraelem. Jak moglibyśmy właśnie przedstawić słuchaczom Radia Wnet, jak ta sytuacja rezonuje na cały region?
No, przede wszystkim powoduje zaostrzenie relacji między państwami regionu a Izraelem. No, takim czytelnym przykładem było to, że Arabia Saudyjska zawiesiła już bardzo zaawansowane rozmowy w sprawie normalizacji relacji z państwem Izrael, co przed agresją Hamasu 7 października, no, było jednym z takich symptomów czy przejawów, że ta sytuacja może się ustabilizować w dłuższej perspektywie. W związku z tym już widać, że to się raczej nie stanie. Po drugie, no cały czas mamy do czynienia z relatywnie wczesną fazą tego konfliktu i główne pytanie, które zadają analitycy, to jest to, czy on ulegnie rozszerzeniu. Dzisiaj w Libanie ma mieć miejsce przemówienie szejka Nasrallaha, czyli przywódcy Hezbollahu, i niektórzy komentatorzy uważają, że przy okazji tego przemówienia on ogłosi wojnę, wypowie wojnę Izraelowi. No, ale jeśli to się nawet nie stanie, to ta groźba eskalacyjna jest nadal duża. Wydaje się, że z tego przede wszystkim powodu, oczywiście również ze względów humanitarnych, ale politycznie z tego powodu Waszyngton wywiera pewną presję na Izrael, aby ogłosić zawieszenie broni w strefie Gazy. W związku z tym ta sytuacja jest po pierwsze bardzo niestabilna, po drugie ona jeszcze może się w najbliższym czasie zmienić w stronę jakiegoś scenariusza eskalacyjnego.
A na kogo może ewentualnie jeszcze liczyć Palestyna, jeżeli chodzi o sojuszników w tym świecie arabskim? No, mamy z jednej strony na przykład Liban i Hezbollah, i na ten moment Hezbollah no, nie przyłączył się, chociaż jest z terytorium Libanu są wystrzeliwane od czasu do czasu jakieś rakiety, no to Hezbollah całościowo się nie przyłączył. To jest dużo większa siła w takim spojrzeniu wojskowym niż Hamas.
No właśnie dlatego to dzisiejsze wystąpienie szejka Nasrallaha jest ważne i obserwowane, bo może się okazać, że Hezbollah się przyłączy. Z wojskowego punktu widzenia Hezbollah jest z pewnością organizacją większą i silniejszą. Jest też silniej związany z Iranem. Jego, powiedzmy, bojownicy są, wydaje się, lepiej wyszkoleni i też zdobyli już wiedzę, uczestnicząc w wieloletniej wojnie domowej w Syrii, bo tamte siły Hezbollahu są znaczącym ramieniem dyktatora Assada. No i arsenał, również i rakietowy arsenał, którym dysponuje ta organizacja, jest pokaźny, bo szacuje się, że oni mają od 130 do nawet 150 tysięcy rakiet. I to nie tylko takich domowej konstrukcji, jakie ma Hamas, ale również zaawansowanych systemów produkcji irańskiej, którymi mogą razić cele właściwie na terenie całego Izraela. Oni zresztą już przed wojną zapowiadali, że będą ostrzeliwać Izrael. Nawet zaatakują, jeśli konflikt wybuchnie, izraelski reaktor jądrowy Dimona, co oczywiście też jest potencjalnie krokiem eskalacyjnym. Więc w tym sensie ta sytuacja, no to tu jeszcze to trzeba podkreślić, jest we wczesnej fazie wojny. Ona co prawda trwa już prawie miesiąc, ale szacuje się, że ten konflikt tylko i wyłącznie w strefie Gazy będzie trwał jeszcze co najmniej kilka miesięcy, zważywszy na siły i stopień przygotowania Hamasu.
A proszę powiedzieć, jak to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, szczególnie w kontekście pomocy, która płynie ze Stanów Zjednoczonych, może wpłynąć na sytuację na Ukrainie?
No po pierwsze, wydaje się, że małą szansę ma ta propozycja czy ten pomysł administracji Bidena, aby wszystkie pakiety pomocowe i dla Izraela, i dla Ukrainy połączyć w jeden wielki pakiet pomocowy i przeforsować przez Izbę Reprezentantów kontrolowaną przez Republikanów. To nie zyskało poparcia, jeśli chodzi o republikańską większość w tej Izbie. Tam jest procedowany mniejszy pakiet o wartości 14 miliardów dolarów tylko i wyłącznie dla Izraela, co by oznaczało, że ta pomoc dla Ukrainy będzie ulegała, no, może nie tyle zmniejszeniu, co może zostać opóźniona ze względu na negocjacje o charakterze politycznym wewnątrz amerykańskiej administracji. Problemem jest oczywiście to, że państwo ukraińskie, no, nie ma takiego potencjału, żeby czekać tygodniami na środki, które powinno otrzymać. To dotyczy zarówno obszaru wojskowego, na którym się często koncentrujemy, jak i również cywilnego, dlatego że sytuacja budżetowa Ukrainy jest tego rodzaju, iż bez wsparcia zagranicznego Ukraina jako państwo nie będzie w stanie funkcjonować, czyli nie będzie w stanie wypłacać emerytur, nie będzie funkcjonowała administracja, nie będzie funkcjonowała cywilna służba zdrowia czy edukacja. W przyszłym roku budżet Ukrainy musi być zasilony kwotą ponad 42 miliardów dolarów. Podobnie to jest w roku bieżącym, czyli z grubsza licząc, Ukraina co miesiąc musi dostawać od zachodnich darczyńców, czy to w formie grantów i dotacji, tak jak to ma miejsce w przypadku Stanów Zjednoczonych, czy to w formie kredytów niskooprocentowanych, jak to w większości ma miejsce w przypadku Unii Europejskiej, no ale to nie zmienia faktu, że Ukraina musi te środki otrzymywać, żeby normalnie funkcjonować. Każda zwłoka zmniejsza możliwości państwa ukraińskiego, w tym możliwości kontynuowania wojny. I to, co się dzieje, z pewnością nie jest korzystnym czynnikiem dla Ukrainy.
No skoro o tym mowa, to powiedzmy proszę, jak obecnie wygląda sytuacja na froncie? Pojawiają się cały czas te informacje, no, o braku postępów po obu stronach konfliktu, ale że w tym wypadku jest to niestety dużo trudniejsza sytuacja dla Ukrainy. A jak pan ją ocenia?
No, możemy posiłkować się tutaj choćby wystąpieniem generała Załużnego, czyli dowódcy ukraińskich sił zbrojnych, który napisał w The Economist taki obszerny, bardzo kilkustronnicowy artykuł oraz udzielił wywiadu trochę krótszego. I on tam mówi, stawia kilka tez. Po pierwsze, jego zdaniem wojna weszła w fazę wojny pozycyjnej, co oznacza, że nie można się już spodziewać, on tam o tym pisze wprost, iżby strona ukraińska była w stanie osiągnąć jakieś znaczące postępy na froncie. To należy odczytywać w ten sposób, że strona ukraińska nie ma już sił rezerwowych, które mogłaby rzucić po to, żeby przełamywać linie rosyjskie. To oznacza też niestety, i są już pierwsze symptomy tego, że taką inicjatywę operacyjną mogą starać się uzyskiwać Rosjanie. Oni atakowali bardzo intensywnie Awdijewkę. Tam się to póki co jeszcze nie udało. Tych wzgórz o strategicznym znaczeniu oni nie zdobyli, ale niewykluczone, że zdobędą. To byłaby znacząca strata dla strony ukraińskiej. No i w ostatnim czasie obserwowany jest duży ruch lotnictwa transportowego między Obwodem Królewieckim a Rosją. Niektórzy eksperci uważają, że Rosjanie transportują swoje siły, które były szkolone na poligonach tego obwodu, i koncentrują je na kierunku charkowskim, czyli głównie na Łyman i Kupiańsk. Tam prawdopodobne jest, tak się ocenia, większe uderzenie rosyjskie w miesiącach zimowych. Załużny jeszcze w tym swoim wystąpieniu on zwrócił uwagę na sytuację dość oczywistą, ale u nas niedostrzeganą. Otóż jeśli wojna wejdzie w fazę pozycyjną, no to są dwie możliwości jej rozstrzygnięcia po myśli Ukrainy. pierwsza możliwość, to jest możliwość taka, że oni dostaną nowe i technologicznie bardziej zaawansowane systemy broni i uzbrojenia po to, żeby zdobyć przewagę nad Rosjanami, żeby skala strat rosyjskich była nieproporcjonalnie duża w porównaniu do strat ukraińskich. Jeżeli Ukraina nie uzyska takiego wsparcia wojskowego, a na razie nie uzyskuje, to jest niestety ta smutna rzeczywistość, to wtedy grają po prostu potencjały, czyli to, ile dane państwo ma ludności, ile może zmobilizować, jaką grupę mężczyzn i wysłać na front i jak może ich obronić i uzbroić. I tutaj załóżmy mówi otwarcie, że co też jest oczywiste, że potencjał rosyjski jest większy. To niestety oznacza, że jeżeli będziemy kontynuować obecny trend takiej skali pomocy dla Ukrainy, to Ukraina tę wojnę przegra. To są oczywiste, chociaż niezbyt optymistyczne wnioski z tego wystąpienia ukraińskiego dowódcy.
Pojawiła się też ostatnio informacja, że Rosja zamierza zwiększyć swój budżet na wojskowość aż o 68%. Jaka to jest informacja, no nie tylko dla Ukrainy, ale także dla świata, także dla Polski?
Rosja wydaje już ponad 100 miliardów dolarów na wojsko i bezpieczeństwo. Tę kwotę należałoby w gruncie rzeczy mnożyć, dlatego że takie porównanie dolar do dolara jest nieadekwatne, ponieważ Rosjanie sami produkują swoje uzbrojenie. Tutaj trzeba liczyć miarą siły nabywczej tego dolara, a nie wartościami nominalnymi. Gdybyśmy uwzględnili wartość siły nabywczej tego budżetu wojskowego Rosji, to on faktycznie jest gdzieś około, szacuje się, 2,5 raza większy niżli te wielkości nominalne. Przeliczenie oczywiście na dolary. A to pokazuje, że państwo rosyjskie przestawiło się w znacznej części już obecnie na potrzeby prowadzenia długiej wojny. I ma do tego odpowiedni potencjał, no z tego choćby względu, że te zamysły świata zachodniego, iż uda się zmniejszyć strumień dochodów rosyjskich z eksportu węglowodorów, bo pamiętamy, wprowadzono, grupa państw G7 wprowadziła tak zwany pułap cenowy na rosyjską ropę jeszcze późną wiosną bodajże w tym roku. Ten plan się po prostu nie powiódł. Rosjanie ominęli te ograniczenia. Średnia cena sprzedawanej przez nich ropy jest dzisiaj, we wrześniu to było $80 za baryłkę, podczas gdy ten pułap cenowy wynosił, ile dobrze pamiętam, 60. W związku z tym Rosjanie mają pieniądze. Rosjanie wewnętrznie są na tyle skonsolidowani i władza jest na tyle silna, tam nie ma oznak jakiejś destabilizacji, że jakby wola polityczna klasy rządzącej jest na rzecz kontynuowania wojny i Rosjanie wreszcie też może nie tyle w 100%, ale w znaczącej części już odtworzyli swój potencjał przemysłowy, zwiększając produkcję na potrzeby wojny. A to wszystko powoduje, że w takim dłuższym horyzoncie czasowym oni będą zyskiwali przewagę, jeżeli odpowiednich kroków nie podejmie się na Zachodzie. No, żeby to porównać, to trzeba by było spojrzeć na to, co robi Zachód. No, na przykład taka bardzo głośno reklamowana jako wielki sukces inicjatywa państw europejskich, że w ciągu roku wyprodukują i dostarczą Ukrainie 1 000 000 sztuk amunicji kalibru 155 mm, czyli tej artyleryjskiej najbardziej potrzebnej. No okazało się, a ten rok już się niedługo zbliża do końca, okazało się, że ta inicjatywa jest zaawansowana w 30%. Czyli mamy pewien tradycyjny model europejski. Dużo się mówi, dużo się deklaruje i państwa europejskie, szczególnie z Zachodu, są bardzo zadowolone z tych swoich deklaracji, bo uważają się za liderów w związku z tym wolnego świata, tylko realne wykonanie tego jest znacznie, znacznie mniejsze. Ta pomoc wojskowa dla Ukrainy jest mniejsza niż zadeklarowana, dociera wolniej, no i też jak się potem w praktyce okazuje, jakość tego sprzętu pozostawia wiele do życzenia. To jest choćby przykład niemieckich leopardów. W związku z tym tu mamy dwie niekorzystne tendencje. Rosjanie mogą coraz więcej dostarczyć na front, a te zdolności po stronie sojuszników Ukrainy aż tak szybko nie rosną, co też skłania ukraińskich polityków do mówienia o pogarszających się perspektywach kraju.
No właśnie, a jak te czynniki wpływają na samą i z jednej strony pozycję Wołodymyra Zełenskiego, z drugiej strony na morale ukraińskiego wojska? To pytam trochę też w kontekście ostatniej informacji, która się pojawiła, no bo kadencja Zełenskiego na stanowisku prezydenta jakby zgodnie z prawem powinna się zakończyć w 2024 roku. Nie wiadomo oczywiście, czy do tych wyborów dojdzie, jak będzie wyglądała sytuacja, ale pojawił się tutaj kontrkandydat Oleksij Arestowicz, przyznał, że chce kandydować w wyborach prezydenckich. Czy moglibyśmy powiedzieć kilka słów z jednej strony na temat samej pozycji Wołodymyra Zełenskiego, tego, z tych informacji, które do nas docierają, też o tym, jak reaguje jego środowisko polityczne, a potem jeszcze kilka słów na temat samego Oleksiego Arestowicza.
Arestowicz nie jest politykiem bardzo popularnym na Ukrainie, to od tego należałoby zacząć. Badania opinii publicznej pokazują, że on ma znacznie większy, że tak powiem, większą grupę przeciwników. Ta grupa przeciwników przekracza 50% niż zwolenników. Więc w tym sensie jego kandydatura wydaje mi się bez szans na odegranie jakiejś znaczącej roli. Również z tego powodu, że on się opowiada za po prostu oddaniem w ramach jakiegoś porozumienia politycznego tych okupowanych obszarów dzisiaj przez Rosję, oddaniem Federacji Rosyjskiej. I to też mu nie przysparza zwolenników, dlatego że wśród społeczeństwa ukraińskiego nadal jest najbardziej popularnym pogląd, i to jest pogląd dominujący, że walczyć trzeba do zwycięstwa, a zwycięstwo jest definiowane w kategoriach odzyskania kontroli nad całym obszarem państwa w granicach z roku 91, czyli łącznie z Krymem. Przepraszam, więc w tym sensie Arestowicz wydaje się nie być jakimś znaczącym zagrożeniem dla Zełenskiego, no ale sytuacja jest o tyle niejasna, że nie wiadomo, kiedy te wybory będą miały miejsce. One formalnie powinny mieć miejsce wiosną przyszłego roku. I w administracji Zełenskiego, to już są takie doniesienia od kilku tygodni w ukraińskich mediach się pojawiające, trwa dyskusja, co jest bardziej na rękę urzędującej głowie państwa. Czy przeprowadzenie teraz wyborów, czy przeprowadzenie wyborów później. Ten czynnik kalkulacji pewnie jest o tyle istotny, że uważano do tej pory, iż Zełenski w tym roku, który się niedługo będzie kończył, jest w stanie osiągnąć 3 sukcesy, czyli wynegocjować przy okazji szczytu w Wilnie jakieś zmiany w zakresie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, osiągnąć przełamanie na froncie w związku z tą ofensywą sił ukraińskich, no i późną jesienią otworzyć negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Te dwa pierwsze sukcesy okazały się porażkami, no bo nie mamy do czynienia ani z systemem gwarancji, a ofensywa stanęła. No, w związku z tym wszyscy w administracji Zełenskiego zdają się liczyć na otworzenie negocjacji z Unią Europejską i tutaj najprawdopodobniej to się stanie, co może oznaczać, że tam zapadnie decyzja, że w związku z tym, co będzie prezentowane w mediach jako sukces, te wybory trzeba przeprowadzić. No, tym bardziej, że kadencja Rady Najwyższej upłynęła już w październiku i do Parlamentu Ukraińskiego też powinny mieć miejsce wybory. To jest jedyny czynnik, a mianowicie część analityków uważa, że ekipa Zełenskiego jest zdania, iż czas nie gra na ich korzyść. To znaczy zwycięstwo w wojnie będzie trudne. Zapewne ten konflikt albo zakończy się takim zamrożeniem sytuacji na froncie na wzór koreański, no albo zakończy się jakimś porozumieniem politycznym, no i jednak usankcjonowaniem stanu, że nie wszystkie obszary udało się odzyskać. No a to oznacza, że Zełenski za kilka miesięcy z ojca zwycięstwa może stać się takim patronem porozumienia, które będzie odczytane przez opinię publiczną jako porażka. I to nie poprawi jego notowań. W związku z tym ta kalkulacja polityczna w gruncie rzeczy na tym się opiera. Czy lepiej wybory wcześniej, nawet jeśli nie w komfortowych warunkach, czy później, ale później może być gorzej. I tu jest jeszcze drugi element, na który trzeba zwrócić uwagę. Otóż na Ukrainie jest coraz silniejsza i czytelna, tak bym powiedział, nie tyle rywalizacja, co antagonizm między ludźmi, którzy są na froncie, ludźmi, którzy są w mundurach i tyłami. Zełenski jest zaliczany do tyłów, no, a frontowcy to jest między innymi generał Załużny. Tu Załużnym mówi się jako osobie, która mogłaby rzucić wyzwanie Zełenskiemu i miałaby szansę wygrać w wyborach prezydenckich, bo popularność sił zbrojnych jest znacznie większa niż popularność polityków czy samego Zełenskiego, który zresztą przez ukraińską opinię publiczną jest jakby postrzegany jako osoba odpowiedzialna za ten stan korupcji, który tam jest oczywistym problemem, a z kolei siły zbrojne, ludzie z frontu, mówią, że nie otrzymują wszystkiego, co powinni otrzymać, no właśnie z tego powodu, że ci na tyłach dobrze się bawią wtedy, kiedy na froncie walczą i płacą daninę krwi. W związku z tym tutaj pojawiają się pewne pęknięcia i pewne napięcia. Jeśli nastąpi zakończenie wojny, jeśli konflikt wejdzie w tę fazę, nazwijmy to polityczną, no to wtedy to w moim odczuciu wybuchnie i to wpływa w sposób dość zasadniczy na kalkulację polityczną Zełenskiego, ale też na jego pewne gesty. Ta nerwowość widoczna w ostatnich tygodniach to nie jest tylko funkcja zmęczenia czy wyczerpania już takiego fizyczno-psychicznego, ale też jest funkcją zmieniającej się sytuacji wewnętrznej na Ukrainie, gdzie to życie polityczne, mimo że podskórnie i ukryte, ono nadal trwa.
I my oczywiście będziemy do tych tematów jeszcze wracać. Bardzo serdecznie dziękuję, pan Marek Budzisz, historyk, publicysta, ekspert do spraw Rosji, obszarów postsowieckich, autor książek, m.in. Samotność strategiczna Polski, czy wszystko jest wojną. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.